Dziś będzie między innymi o zamiłowaniu samorządowców do wycinania drzew i zalewania miast betonem. Wielu mieszkańców nazywa to betonozą. W języku urzędników niekiedy to zjawisko kryje się pod terminem rewitalizacja, ale eksperci wątpią, że to odpowiednia nazwa dla likwidowania terenów zielonych i brukowania placów. Jak przeciwdziałać betonozie nie tylko w centrach miast, ale także na osiedlach? O tym porozmawiam z gośćmi wersji lokalnej. Michał Buraczewski, zapraszam. Przez przeciwników betonoza nazywana jest chorobą polskich miejscowości. Czy cierpi na nią także Białystok? Zapytałem o to mieszkańców i turystów.
Żyjąc na przestrzeni tutaj kilkunastu lat, dużo więcej jest jednak betonu. Sporo zieleni nam zostało uszczuplone. Brakuje nam jakiegoś jeszcze większego parku zamiast kolejnych apartamentowców.
Za dużo jest tego betonu, za dużo. Naprawdę, to jest coś strasznego. Moda na tereny zielone, są blokowiska, gdzie są tereny zielone, zachęcają lasem, Nowe Miasto, Obrzeża. Ale w Śródmieście to pan dobrze wie, jak wygląda.
Mając porównanie na przykład, jak jest we Wrocławiu, w Gdańsku, czy chociażby w Warszawie, gdzie mieszkam, jest to dla nas taka duża różnica, chyba trochę in minus, no bo o ile może to być jeszcze tak mało doskwierające w okresach jesienno-zimowych, tak latem chyba troszeczkę mniej.
Kiedy jest naprawdę bardzo gorąco oraz doskwiera to wielu ludziom, głównie przez powodzie, no bo niestety beton nie przepuszcza wody, po prostu jest cała masa wody na ulicach. Uważam, że trzeba właśnie w taki sposób gospodarować terenem miasta, żeby było więcej miejsca na zieleń.
Białystok jest przecudownym miastem, jest przepiękny, jest fantastyczny. Tylko za dużo betonu na rynku. Tutaj najczęściej bywam. Ja jestem z Gdańska, w Gdańsku to jest w ogóle masakra, bo nie ma tyle zieleni, co w Białymstoku. Białystok chociażby ma trochę parku w centrum.
Ja akurat pochodzę z innych terenów, a tutaj zauroczyło mnie to miasto, Białystok, że jest właśnie dużo zielonych przestrzeni, dużo parków.
Czy betonoza to choroba, na którą cierpi stolica naszego regionu? O to zapytam także Katarzynę Sztop-Rutkowską z Inicjatywy dla Białegostoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy odwiedzają mnie znajomi z innych stron kraju, mówią, ale w Białymstoku jest czysto i zielono. Pani też podziela taką opinię?
Na pewno jest czysto i to rzeczywiście w porównaniu do innych miast absolutnie potwierdzam. To też jest taka moja perspektywa. Natomiast z tym zielonym miastem, no to wszystko jednak trochę zależy, bo jeżeli przechodzimy jako turysta, zazwyczaj jesteśmy w centrum, to rzeczywiście tej zieleni jest dużo, bo mamy cały ciąg taki parkowy, bardzo piękny, gdzie rzeczywiście ta zieleń jest piękna, to są drzewa też bardzo często stare, zadbane, więc tutaj absolutnie można wyciągnąć taki wniosek, że jest to obszar zielony. No i też oczywiście jesteśmy w Otulinie, mamy Las Solnicki, obyśmy mieli go jak najdłużej. Mamy Las Turczyński i inne, też no, puszcza tam troszeczkę dalej jednak, ale też bardzo blisko miasta jest. Natomiast jeżeli popatrzymy, i to też pokazują badania, na taką zieleń dobrej jakości na osiedlach na przykład, czyli tam, gdzie mieszkają białostoczanie, no to wygląda to trochę gorzej. Swego czasu toczyliśmy w mediach społecznościowych taką zażartą dyskusję między innymi z prezydentem na temat badań, które pokazywały, że no nie jesteśmy na samym początku takiej listy rankingowej pod tym względem i Białystok, jeżeli chodzi na przykład o minimalną odległość pieszego przemieszczania się mieszkańca, czyli to jest 15 minut do obszaru zielonego, no jest poniżej średniej krajowej.
Czy było lepiej?
Tych drzew oczywiście zawsze było wcześniej więcej, dlatego że miasto rozwijając się, budując infrastrukturę taką jak drogi, no a przede wszystkim rozwijając mieszkalnictwo i tutaj myślę, że Białystok jest tego przykładem, no wycina przede wszystkim te obszary zielone po to, żeby mieć miejsce do wybudowania chociażby bloku, czy właśnie tej drogi. Natomiast wydaje mi się, że w Białymstoku brakuje takiego myślenia o mieście jako pewnej całości. Mamy świetny dokument w mieście. To jest taki program dostosowania się do zmian klimatu Białegostoku, gdzie w bardzo naprawdę dobry sposób opisano to zjawisko, w jaki sposób możemy popatrzeć na miasto jako całość właśnie pod względem klimatycznym. A to też jest kwestia i drzew, i kwestia tego, jaką na przykład nawierzchnię mamy na parkingach, bo wbrew pozorom to są bardzo ważne rzeczy.
A jeżeli chodzi o budowę osiedli mieszkaniowych, czy też zarządzanie terenami przez spółdzielnie mieszkaniowe, czy one mają za dużą swobodę w kreowaniu przestrzeni?
Na pewno przy nowym budownictwie jest tak, że istnieją ustawowe obowiązki inwestora, żeby była jakaś minimalna, tak zwana czynna powierzchnia biologicznie. Różnie jest to rozwiązywane, bo to może być trawnik, ale to mogą być też zielone dachy chociażby. No i niestety deweloperzy, pomimo tego, że bardzo często pięknie na tych wszystkich reklamach pokazują zieleń dookoła tych bloków, no bardzo często tej zieleni jednak nie zostawiają z różnych względów. dlatego że przede wszystkim no, liczy się zysk dla dewelopera, czyli no, buduje się na ilość, natomiast no, tej jakości myślę, że brakuje. I to widać w tych nowych blokach, nawet jeżeli one nazywają się jakąś, nie wiem, zieloną doliną, czy też osiedlem przy lesie. Tutaj oczywiście wymyślone nazwy, żeby już nie mówić konkretnie. Natomiast na starych osiedlach tej zieleni jest bardzo dużo. No i te drzewa się oczywiście wycina i tutaj bardzo ważne jest to, żeby mieszkańcy mieli rzeczywisty wpływ na to, czy te drzewa powinny być wycięte i tak jak obserwuję na osiedlu Tysiąclecia, rzeczywiście spółdzielnia bardzo poważnie traktuje to i chociażby ogłoszenia, które są obowiązkiem, wywieszane są o wycince, tak? Wywieszane są na osiedlu w najbliższym otoczeniu tej wycinki. A drugą rzeczą, jeszcze dopowiem, jest to, że te stare drzewa, które są na tych osiedlach, powinny być zadbane, powinny być diagnozowane, no po to, żeby też nie było wypadków i po to, żeby też, no było to po prostu miejsca bezpieczne.
Czego pani zdaniem brakuje w miejskiej zielonej polityce?
Myślę, że brakuje spójności i tego, żeby popatrzeć miasto tak jako całość. No i takiego dbania o pewne standardy, no jakieś standardy minimalne, czyli nawet jeżeli na przykład robimy jakąś inwestycję drogową, poszerzamy na przykład chodnik, czy poszerzamy jezdnię, czy robimy przede wszystkim parking, bo myślę, że to jest ta sytuacja, no to zadbajmy, żeby ta powierzchnia była przepuszczalna, czyli żeby absorbowała tyle wody z tych deszczów, które są coraz bardziej gwałtowne, to też są właśnie zmiany klimatyczne. Czyli na przykład, żeby to nie był taki czysty beton, tylko żeby to był tak zwany beton ażurowy. I to się po prostu stosuje już w różnych miastach i to jest taka oczywistość. Nawet jeżeli to jest trochę droższe, to myślę, że warto o to zadbać. No a drzewa na przykład, które zostawiamy, super, no ale one też muszą być w czasie takiej inwestycji chronione, bo jeżeli nawet zostawimy stare drzewa, ale w czasie inwestycji uszkodzimy korzenie, no to po prostu to drzewo po 10 latach umrze. I widzimy takie drzewa, między innymi to są drzewa lipy przy ulicy Kaczorowskiego, które już w tej chwili umierają.
No i chyba już się ich nie da uratować.
Nie, to są drzewa absolutnie już do wycięcia niestety. No dlatego pewne standardy przy inwestycjach powinny być zachowane, te drzewa powinny być chronione. Powinniśmy pomyśleć i tak traktować drzewa i obszary zielone jako bardzo ważna inwestycja, naprawdę równie ważna jak na przykład inwestycja drogowa.
Czyli pozytywnie pani ocenia akcję władz Białegostoku, kiedy rozdają mieszkańcom sadzonki drzewek?
Oczywiście tak, ale muszę niestety to ale dodać, dlatego że musimy pamiętać o tym, że sadzonki są świetne, ale sadzonki nie dadzą nam tyle, ile dadzą nam stare drzewa. Więc ja uważam, że powinniśmy przede wszystkim dbać o te drzewa, które już są. I to jest absolutnie jakby podstawa. Natomiast sadzonki, owszem, no musimy zasadzać i musimy nasadzać. Natomiast z tego, co wiem, tej przestrzeni do nasadzeń jest mało. To usłyszałam z samego Urzędu Miejskiego swego czasu. Więc na pewno to nie może być tak duże, jak byśmy chcieli, więc przede wszystkim dbajmy o ten drzewostan, który jest.
Betonoza jest problemem Białegostoku?
Myślę, że jest tak jak w innych miastach problemem. No, możemy zacząć od rynku Kościuszki, czyli od tej całej dyskusji, która chyba trwa od początku tego, co zostało nazwane rewitalizacją tego miejsca, czyli wycięciem całej tej przestrzeni zielonej. Jan Menzfeld w swojej książce pokazuje, że jest to takie zjawisko w latach 90. bardzo powszechne w Polsce, gdzie rewitalizowano właśnie centra miast, czyli polegało to głównie na tym, że wycinano całe te obszary zielone, drzewa, krzewy, które były w centrach i tworzono jedną powierzchnię bez drzew. No i tak jak rzeczywiście jest na rynku Kościuszki, myślę, że każdy, kto był latem i kto próbował wysiedzieć na tych ławeczkach chociaż przez 10 minut w czasie upału, no wie, że nie da się tego zrobić. Więc myślę, że drzewa powinny się pojawić. W jaki sposób, to jest oczywiście kwestia dyskusji i planu i zaplanowania, natomiast jestem za tym, żeby drzewa pojawiły się ponownie na rynku Kościuszki.
I o to zapytam zastępcę prezydenta Białegostoku Adama Musiuka, czy będzie więcej zieleni na rynku Kościuszki. Teraz miałem przyjemność rozmawiać z Katarzyną Sztoprutkowską z Inicjatywy dla Białegostoku. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W wersji lokalnej rozmawiamy dziś o zamiłowaniu samorządowców do zalewania miast betonem. Betonoza to choroba, na którą cierpi wiele polskich miejscowości. Czy wśród nich jest stolica naszego regionu? Z pewnością nie. Takiej odpowiedzi mogę się spodziewać po kolejnym naszym gościu, a jest nim zastępca prezydenta Białegostoku, pan Adam Musiuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zapytam jako samorządowca, który zapewne dostrzega betonozę w innych miastach, jeśli nie w Białymstoku, czy tak zwana rewitalizacja zawsze musi wiązać się z wycinkami drzew i tworzeniem wielkich kamiennych lub betonowych powierzchni?
powiedzmy sobie w ten sposób, że popadamy bardzo mocno w skrajności, czyli albo wszystko betonujemy, albo wszystko zadrzewiamy, bo w tej chwili taka jest tendencja, a rozsądne, mądre planowanie miasta, budowanie przestrzeni miejskich powinno polegać na takim zrównoważonym podejściu do tego i wyważeniu. Dla przykładu, rynek Kościuszki, bo zapewne do tego dojdziemy, aby mógł spełniać swoją funkcję kulturotwórczą, miejsce spotkań, miejsce koncertów, on musi być bezpieczny. Są różne wymagania techniczne zapewniające bezpieczeństwo i powiedzmy przestrzeń płaska musi być tam zabezpieczona w taki sposób, żeby mogło się wszystko bezpiecznie odbywać. Ale teraz popatrzmy dookoła, bo zjawisko betonozy w Polsce polega na tym, że olbrzymie połacie miast są betonowane. Ale my, wychodząc z tego rynku, wychodzimy do Parku Centralnego, na Plac Adamowicza, na Planty. Wystarczy zrobić kilkanaście czasami kroków, no może kilkadziesiąt i jesteśmy w przestrzeniach zielonych. Więc jeżeli spotykam się z włodarzami innych miast czy z planistami, oni mówią o tym, że Białystok jest miastem zielonym bez betonozy. Punktowo w niektórych miejscach trzeba wykonać place utwardzone. Nie ma tu innego wyjścia, jeżeli one mają funkcjonować właściwie, ale pamiętamy dookoła o miejscach zielonych.
Czy nie jest tak, że zmienia się trochę polityka miast, także Białegostoku, że gdyby teraz doszło do podejmowania wiążących decyzji, jeśli chodzi o remont rynku Kościuszki, czy tam nie mogłoby się znaleźć więcej drzew, więcej krzewów?
Ale proszę zobaczyć, że lipy, stare lipy zostały, że staramy się też uzupełniać w jakiś możliwy sposób w donicach nasadzenia zielone. Ta zieleń w tym zakresie, który może pojawić się na tym placu, jest, ale popatrzmy na uroczystości miejskie, państwowe, popatrzmy na koncerty, spotkania, kultury. Jeżeli byśmy tam wprowadzili zieleń, nie wiem, na trawniku, my byśmy tych imprez nie przeprowadzili w samym centrum Białegostoku, ale już dalej obok te trawniki są. Także ja powiem w ten sposób. Moim drugim miejscem pracy jest Wydział Architektury i tam spotykam się z fachowcami, którzy z Polski przyjeżdżając, mówiąc o mieście Białystok, zawsze mówią, Białystok jest miastem zielonym. Bez względu na współczynniki, na jakieś inne rzeczy, Białystok jest miastem zielonym. I powiem teraz, odpowiadając wprost na pytanie, tak, ja nie widzę większych zmian, które potrzebne by były na rynku Kościuszki. Jeżeli tak, to bardzo drobne, ale generalnie ta przestrzeń, jeżeli ma funkcjonować, służąc mieszkańcom w taki sposób, jak teraz służy, dla jednych stety, dla drugich niestety, musi wyglądać tak.
Przejrzałem biuletyn informacji publicznej Białegostoku, no i chyba nie ma dnia, w którym urzędnicy nie wydają chociażby jednej zgody na wycięcie drzewa. Czy tych zielonych zasobów miasta nie tracimy za szybko?
W wielu przypadkach my nic nie mamy jako miasto, jakby nie możemy protestować, dlatego że na własnej działce w tej chwili my tylko rejestrujemy, to nawet nie dajemy zgody, tylko rejestrujemy wycinkę, sprawdzając, czy nie są to jakieś przez ustawę wskazane gatunki, których nie można wyciąć, ale każdy na swojej własnej działce ma takie prawo. Jeżeli byśmy popatrzyli natomiast na tereny miejskie, to tam już za dużo takich zgód nie ma. Jeżeli są, to są tylko w sytuacjach rzeczywiście wyjątkowych. A powiem w drugą stronę. Proszę popatrzeć, że my bardzo mocno staramy się dbać o różnorodność miasta, o zwiększanie tych miejsc, gdzie zieleni tej mamy dużo. Tak? Kwietne Łąki. W tej chwili 8 hektarów i 30 hektarów miejsc, gdzie w ogóle nie wykaszamy trawy. Właśnie po to, żeby było zieleni. Po to też, żeby to były takie zbiorniki retencyjne, bo Białystok jest zalewany dość często, bardzo dobrze wiemy, że to jest problem, ale zwiększa się...
Też Białystok był zalany w tym roku, jak już Łąki Kwietne były. Czy są jeszcze jakieś plany, żeby takich sytuacji nie dochodziło?
Dlatego choćby Łąki zwiększymy o 2 hektary, a powierzchnie niewykaszane o 20 hektarów. Proszę popatrzeć, skoro o wodzie mówimy, na zbiorniki retencyjne. Jeżeli pojedziemy do większości miast w Polsce, tych dużych, małych, średnich, zbiorniki retencyjne to jest coś ułożone betonem, ogrodzone siatką. Nasze zbiorniki retencyjne to na przykład stawy na Marczukowskiej, to stawy na Mickiewicza, które przede wszystkim mają zbierać wodę, ale my też zadbaliśmy o ich bioróżnorodność, o to, żeby służyły mieszkańcom, żeby poprawiały zieleń. Nie wiem...
A jeśli chodzi o przeciwdziałanie zalewaniu miasta, bo podejrzewam, że to bardzo interesuje naszych słuchaczy, czy oprócz tworzenia nowych łąk kwietnych podejmowane są jeszcze inne działania, które sprawią, że do takiej sytuacji jak chociażby tego lata minionego więcej nie dojdzie.
Tak, ale to trochę dłużej będzie trwało. My przede wszystkim w planach miejskich, studium warunkowań, zabezpieczamy te tereny wokół cieków wodnych w taki sposób, żeby były niezabudowane. Tak na przykład tylko powiem, w momencie, gdy Białystok połączył się z Dojlidami, które nie były częścią Białegostoku, pierwszą uchwałą, która została podjęta tam, związana z planami, było zabezpieczenie wszystkich cieków wodnych po to, żeby one nie zostały budowane. Bo na decyzję o warunkach zabudowy bardzo łatwo jest budować się w miejscach takich blisko rzeki. Natomiast jeżeli pojawia się plan, on to zabezpiecza. Powstaje nowa strategia Białegostoku i tam prace na dolinie rzeki Białej stają się bardzo ważne. Ja cały czas mówię, że Białystok tyłem tak się trochę odwróci od Białki, a wszystkie miasta właśnie przodem do rzeki się często lokują, powodując po pierwsze, że mieszkańcy mają ciekawe miejsca, gdzie mogą sobie pójść, pospacerować, odpocząć, ale z drugiej strony to jest właśnie też zabezpieczenie, taka retencja miasta, czyli z jednej strony odpoczywamy, ale z drugiej strony właśnie dbamy o to, żeby w tych sytuacjach burz nagłych, gdy tej wody mamy bardzo dużo, żeby tamta woda się zbierała. Przykładem Park na Wierzbowej. To jest teren zalewowy, zorganizowany jako park i przez prawie 100% dni w roku służy jako park, ale 2-3 razy w roku jest zalewany. Wszystko tam jest pod wodą. Mieszkańcy czasami myślą, że znowu zalało. Nie, tak zaprojektowaliśmy. Roślinność, która tam jest, sposób urządzenia, który tam jest, jest tak przygotowany, że jeżeli to zostanie zalane, po 2-3 dniach nic roślinom tym się nie stanie. Jak Państwo widzą, one dalej funkcjonują. Cały czas bardzo mocno widzimy, że Białystok potrzebuje zieleni, ale właśnie nie tylko, bo tu bardzo często taki stereotyp jest. Wycinacie drzewa i koniec, tak? Nie tylko drzewa stanowią o tej zieloności miasta, tylko tak jak teraz powiedziałem, i tereny zalewowe, i łąki kwietne, i oczywiście drzewa, tak. Działania, które podejmujemy, jeśli chodzi o drzewa, rozdajemy mnóstwo drzew, sami sadzimy. Za chwilę 9...
No, ale to są malutkie drzewa, sadzonki, zanim one wyrosną, to kilkadziesiąt lat, a te
panie redaktorze,
stare, duże...
Panie redaktorze, zgadzam się, ja zgadzam się w 100%, ale jeżeli my dzisiaj rozdamy 1000 drzewek, one będą rosły. Dzisiaj tego efektu nie ma, ale za 2 lata, za 3, za 5, dlatego mówię, to jest działanie długofalowe. Z przyrodą nie da się pracować jak z blokiem. Bierzemy młot, go burzymy, stawiamy drugi, robimy to w 2 lata. Niestety przyroda wymaga i cierpliwości, i takiego szacunku do niej. Dlatego dzisiaj podejmujemy te działania, o których mówię, bo mamy świadomość jakby uciekającego czasu, ale i też świadomość tego, że te efekty nie będą już dzisiaj, będą one widoczne za kilka lat.
A jeżeli chodzi o tworzenie nowych terenów zalewowych i zwrócenie się ku rzece Białej, czego mogą się spodziewać mieszkańcy Białegostoku w najbliższym czasie?
Zagospodarowania przede wszystkim tych terenów. Dzisiaj właściwie pojedyncze, krótkie fragmenty miasta położone nad rzeką Białą są takie, że możemy sobie przespacerować. Tak szczerze mówiąc, to my w okolicach Teatru Węgierki możemy sobie wzdłuż rzeki Białej przejść, popatrzeć, jak kaczki pływają i gdzieś tutaj troszkę jeszcze dalej, idąc do ulicy Sienkiewicza. Między ulicą Sienkiewicza w kierunku Włókienniczej, myślę, że w następnym roku, tutaj zależy jak budżet zostanie przygotowany, mamy czas pandemiczny i pewne rzeczy troszeczkę nam się odsunęły, ale ja myślę, że w przyszłym roku, czy w tym miejscu, czy być może między Sienkiewicza a Pałacową, tutaj na tym odcinku Białki, pewne prace mogą ruszyć. Mamy przygotowaną dokumentację na fragment na wysokości Świętojańskiej. Trwają prace nad budżetem i w najnowszej strategii Białegostoku bardzo duży nacisk będzie położony na te tereny, więc no, możecie się Państwo spodziewać, że w najbliższym czasie, myślę, że już w następnym roku, któreś z tych prac ruszą. Niestety, jeszcze raz muszę powiedzieć, moment, w którym ruszymy, przede wszystkim zależy, jak szybko damy radę wyjść z tego czasu pandemicznego i będziemy mieli wystarczające środki. Ale to w tej chwili dla miasta Białystok jest jeden z głównych priorytetów.
Zatem aby te wszystkie plany udało się zrealizować jak najszybciej, w studiu gościliśmy zastępcę prezydenta Białegostoku Adama Musiłka. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję, życzę miłego dnia Państwu.
A po krótkiej muzycznej przerwie porozmawiam z kolejnymi gośćmi o tym, jaką receptę na walkę z betonozą mają naukowcy. W wersji lokalnej rozmawiamy dziś o chorobie polskich miast nazywanej betonozą. Jak wygląda projektowanie krajobrazu miasta w wykonaniu samorządowców? Czy można rewitalizować skwery i place, nie zalewając ich betonem? Na te pytanie odpowiedzi znają goście z Politechniki Białostockiej, z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, doktor inżynier architekt Dorota Gawryluk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I architekt Marta Baum. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy obserwują Panie zmiany, które następują w polskich miejscowościach, czy dostrzegają Panie zjawisko betonozy?
Dostrzegamy i to bardzo wyraźnie. Dostrzegamy to zjawisko. Jest ono bardzo dyskutowane wśród społeczeństwa, ale także w środowisku naukowym. Zjawisko betonozy, myślę, że najbardziej jest kojarzone z placami miejskimi. chociaż w naszej ocenie nie powinno być tak wprost tylko i wyłącznie związane z rynkami miejskimi. Według nas betonozy doświadcza duża powierzchnia miasta, bo betonoza to jest zabetonowanie powierzchni ziemi jakąś nawierzchnią, która nie przepuszcza wody, a dodatkowo potem nas grzeje.
Czy to jest jakiś nowy trend, czy mamy z tym do czynienia od kilkunastu, kilkudziesięciu lat?
Mamy z tym do czynienia od kilkunastu lat. Ja myślę, że ta zmiana ustrojowa w Polsce wpłynęła skutecznie na modernizację przestrzeni publicznej, a to, co dawało szybki efekt pokazania działania, skuteczności, to była po pierwsze wymiana nawierzchni. I ta wymiana nawierzchni dotyczyła zarówno placów miejskich, jak i osiedli mieszkaniowych.
Czy nie można było robić tego w inny sposób? Tu chodziło tylko i wyłącznie o szybkość, żeby szybko było widać efekt. Raz, dwa wycięliśmy stare drzewa, wybetonowaliśmy, wybrukowaliśmy, jest wszystko nowe, ładne, czyste.
Myślę, że to nie było aż takie proste. Dużą rolę grały także powrót do jakichś uwarunkowań historycznych, kulturowych w odniesieniu do placów, ale w odniesieniu do całych miast bardzo intensywne zmotoryzowanie społeczeństwa. Każdy ma teraz samochód i chce mieć miejsce parkingowe.
Tak, na przykładzie osiedli mieszkaniowych to bardzo dobrze widać. Nasze osiedla mieszkaniowe powstały w większości w XX wieku. To były osiedla, które były budowane na podstawie normatywów, które bardzo dobrze określały tereny zieleni, wielkość tych terenów zieleni. One były dla społeczeństwa, te tereny zieleni. Tam był przelicznik na jednego mieszkańca powierzchni terenu zielonego. Teraz jeździmy samochodami i każdy z nas chce mieć samochód pod oknem.
Nie da się tego pogodzić, żeby obok parkingu posadzić drzewo?
Tych powierzchni zaczyna brakować, jeśli zaczynamy wprowadzać jakieś realne przeliczniki dotyczące ilości samochodów, które rzeczywiście funkcjonują w osiedlach mieszkaniowych. Ale są rozwiązania, które tak z jednej strony częściowo jesteśmy w stanie uzupełnić zieleń, ale możemy też realizować zielone parkingi. I to jest rzadkość, jak na razie.
Co jest potrzebne, żeby pogodzić interesy z jednej strony tego, żeby mieć gdzie wypoczywać w cieniu drzew, a z drugiej strony mieć gdzie zaparkować samochód?
Jednym z najprostszych, mi się wydaje, który już by potrafił wprowadzić jakieś zmiany, to jest ten udział architekta krajobrazu w projektowaniu.
W czasie projektowania, a poza tym wytyczne projektowe.
Czyli zapisy na taką powierzchnię ma przypadać tyle i tyle terenów zielonych.
Tak.
A nie ma czegoś takiego?
Są minimalne.
Minimalne. Dodatkowo też jest coś takiego, że my jak mówimy o drzewie, to ono nam się kojarzy z drzewem wysokim. No tak jest w osiedlach.
Tak.
To są stare gatunki, wysokie drzewa. Natomiast obecnie, jeżeli coś się projektuje i mówi się o drzewie, to najczęściej są to te formy pienne, kuliste takie. To jest coś, co nigdy nie osiągnie tego rozmiaru wysokiego drzewa, które da nam potrzebny cień.
A jeżeli chodzi o te minimalne współczynniki, o którym panie wspomniały, czy to oznacza, że prawo miejscowe jest tworzone pod deweloperów?
Nie, to są przepisy ogólnokrajowe. W zabudowie mieszkaniowej to jest 25% powierzchni biologicznie czynnej. To jest to minimum.
Czyli jedna czwarta powierzchni działki powinna być pokryta zielenią, a 3/4 powierzchni tej działki mogą być zakryte budynkiem, podjazdami, dojazdami, parkingami itd., itd.
Czyli potrzebne są zmiany ustawowe?
Niekoniecznie. Może nie ustawowe, ale już doprecyzowanie tego, czego byśmy oczekiwali, jakiego standardu oczekiwalibyśmy w mieście.
Te 25% to jest takie minimum wynikające z ustawy. Natomiast miasto może sobie stworzyć własne, w zależności od miejsca, w którym te tereny są projektowane.
Czy jest, może pojawia się dopiero taki trend, żeby odbetonowywać miasta?
Pojawia się. To na przykład są zielone parkingi, zielone ronda, pasy między jezdniami. Pamiętajmy, że zieleń parkowa, zieleń przestrzeni takich jak skwery i place w miastach, to jest między 15 a 20% powierzchni zieleni, którą dysponuje miasto, czyli stosunkowo niewielka część tego zasobu. Gro zieleni to jest zieleń w pasach drogowych, no i zieleń prywatna, zieleń osiedlowa. Tutaj w tych obszarach szukałabym szczególnie możliwości do odbetonowywania tych miejsc,
bo...
tych najmniejszych powierzchni.
Nawet od domu jednorodzinnego, wie pan, bo lubimy mieć pięknie wybrukowany podjazd i dookoła cały dom. I z działki 600-metrowej pozostaje nam na przykład 200 metrów ogródka.
Ale jeśli chodzi o takie przestrzenie jak rynki, place, skwery, rewitalizowane, duże przestrzenie miejskie, wspólne, czy oprócz tego, żeby patrzeć włodarzom na ręce, możemy coś jeszcze zrobić?
Oczywiście, że tak. Budżet partycypacyjny to jest świetne forum zgłaszania projektów.
Krótko mówiąc, budżet obywatelski.
Budżet obywatelski, tak. Zgłaszania pomysłów, koncepcji na to, gdzie wprowadzić zieleń do przestrzeni miasta. My chętnie służymy również pomocą i podpowiedzią wszystkim zespołom, które by chciały takie konsultacje u nas zasięgnąć przy przygotowywaniu wniosku do budżetu obywatelskiego, bo bywa, że jakieś banalne błędy są popełniane. A możemy też służyć pewną podpowiedzią, jak rozszerzyć wątek.
A zatem wszyscy możemy dbać o naszą wspólną przestrzeń i nie jest to tylko zależne od włodarzy, od projektantów.
Śledźmy, co się dzieje na zewnątrz. Zielone dachy, zielone ściany są świetnymi technologiami, które poprawiają standard życia, a do tego jeszcze się łączą z fotowoltaiką. Zanęcam kolejny temat.
I oby wszędzie tych zielonych też źródeł energii, ale też zielonych przystanków, łąk kwietnych i skwerów, placów, nie szarych placów, ale zielonych placów, oby nam nigdy nie zabrakło. W studiu gościliśmy architekt Martę Baum i doktor inżynier architekt Dorotę Gawryluk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękujemy.
To była wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok. Dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas. Michał Buraczewski. Życzę udanego popołudnia.